Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszyscy się dobrze macie, a jeśli nie, słuchajcie, jesteśmy pod ochroną Bożą, Duch Święty tutaj jest i na pewno wyjdziemy lepiej się czując, niż jak przyszliśmy. Amen? Amen, tak wierzymy. Jakiś czas temu mieliśmy konferencję na temat Ojcowskiego Serca Boga. Wtedy zrodziło się we mnie taka myśl o kazaniu na temat braterstwa z Chrystusem. I tworząc tamto kazanie, od razu gdzieś taka mi myśl poszła, że najmniej jakby taką znaną osobą, najmniej uchwytną osobą w Trójcy jest Duch Święty. I takie pragnienie, że chciałabym poznać Go w taki sposób, żeby umieć nazwać, w jaki sposób działa, nazwać, właśnie nawet do końca nie wiedziałam co. Kiedy się nad tym zastanawiałam i kiedy zaczęłam rozważać to już przez wiele tygodni, zobaczyłam, że poznanie Ducha Świętego najlepiej nam wyjdzie, kiedy popatrzymy na Jego naturę. Więc dzisiaj spróbujemy, celem tego przesłania będzie bardziej, bliżej poznać naturę Ducha Świętego. I bardzo w sposób ciekawy było przygotowywane to kazanie, bo było po prostu: Duchu Święty, opowiedz mi coś o sobie. Więc w trakcie różnych opowieści, w trakcie różnych modlitw, rozmów, zrodził się tytuł kazania, który chyba najlepiej odda to, w jakich miejscach gdzieś się znajdowałam i te różne zmiany akcji. Tytuł dzisiejszego kazania jest: Wiatr wieje tam, gdzie chce. I to oddaje też naturę Ducha Świętego. I moją modlitwą dzisiaj o to przesłanie było taką duże skupienie, otwartość nasze na głos Ducha Świętego w nas, ponieważ będziemy próbować opisać ludzkim językiem to, co jest wieczne, to, co jest niepojęte, i spróbować opowiedzieć o czymś, co jest najbardziej takie niezmierzalne i nieuchwytne, a jednocześnie tak nam bardzo bliskie. Więc przygotowałam takich 5 jakby zagadnień, tematów krótkich, które przybliżą, mi przybliżyły, więc mam nadzieję, że nam wszystkim przybliżą naturę Ducha Świętego. I pierwszy z nich to nazwałam stworzenie świata, ponieważ tam po raz pierwszy słyszymy o Duchu Świętym w obrazie świata takim tuż przed rozpoczęciem stwarzania. I w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, w drugim wersecie czytamy tak: a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I wzięłam tak razem ten chaos, ciemność, pustkowie, powierzchnia wód, żeby zobaczyć obraz tego świata zarówno fizycznie, jak i duchowo. Jest to taki obraz świata, jego kondycji pierwotnej, tuż przed uporządkowaniem go przez Boga, taki punkt wyjścia. Jest tam dużo ciekawych słów i one w jakiś sposób tam są tłumaczone, natomiast mają dość szeroki taki wachlarz zagadnień, tak? Czyli jest w tym chaosie, w ciemności, w pustkowiu, jest brak uformowania, brak struktury. Brak też celu, tak bardziej duchowo. Coś istnieje, ale jest bezkształtne i w jakiś sposób niefunkcjonalne, nieuporządkowane, chaotyczne. Więc brak w tym, dużo jest braków. Brak jest objawionego porządku, brak jest światła. Jest pewien stan nieokreślony, pustka, brak form. I nad tym wszystkim, nad tymi brakami, nad tą ciemnością, chaosem, brakiem celu, brakiem jakiegokolwiek istnienia, unosi się Boży Duch. I to też jest bardzo ciekawe, dlatego że samo słowo unosi nie do końca oddaje, co właściwie Duch Święty tam robił, bo to słowo, nie wiem, czy czasami widzieliśmy takie zwizualizowane pojęcie Ducha Świętego, gdzieś gołębice, zazwyczaj gołębice właśnie unoszącą się, tak, latającą. I to jest też jeden z symboli Ducha Świętego. I to unoszenie się Ducha Świętego nad tą przestrzenią, taką nicością, jest właśnie takim bardzo łagodnym, czujnym poruszaniem się, troszkę właśnie podobnym do tego, jak ptak nad swoim gniazdem fruwa. I chciałabym, żebyście to zobaczyli, że nad tą ciemnością i chaosem każdego rodzaju Duch Święty właśnie w taki czujny sposób porusza się. I co jest bardzo ciekawe, Duch Święty nie walczy z tą ciemnością i chaosem, ale ją obejmuje. Z tego poruszania się zaczyna obejmować ją swoją obecnością i przygotowuje na Boże Słowo. Bezwład w żaden sposób nie stanowi dla Stwórcy zagrożenia, ponieważ Bóg panuje nad chaosem. I stworzenie czegokolwiek nie zaczyna się od walki, tylko od obecności Ducha Świętego, od Jego obecności. I od tego miejsca zaczyna się cały proces uporządkowywania, ożywiania. Następuje zaraz potem sekwencja Bożych słów, które nadają formę, nadają ład, nadają sens, dają życie. I to jest taka prawda, jakby rozpoczęcie działania Ducha Świętego, miejsca, które Duch Święty objął swoją obecnością, zaczynają nosić w sobie logos. Specjalnie używam tego słowa, dlatego że słowo Boże może tak nam bardzo szeroko gdzieś, ale chodzi o to słowo Boże, o logos. Te miejsca, które Duch Święty obejmuje swoją obecnością, zaczynają nosić słowo logos. Tam, gdzie jest Duch, tam jest życie. Tam zaczyna się wewnętrzny sens istnienia. Pojawia się forma, ład, światło, harmonia. I to jest wszystko w logos, w Chrystusie. I tego wszystkiego nie ma poza Nim. Zobaczymy, że chaos, jak popatrzymy na swoje życie, zobaczymy, że chaos występuje przed łaską. Jest to taka, nie chciałabym powiedzieć, że fundamentalna, bo ciężko wybrać, która z tej natury, jaki element z natury Ducha Świętego jest taki najważniejszy, ale to, że Duch Święty przychodzi, unosi się i zagłębia w każdą ciemność, jest takim początkiem przygody dla świata, początkiem przygody dla człowieka. Okej, numer 2, imię Jezus. Przejdziemy kawałeczek dalej do wieży Babel. I czytamy w pierwszej Mojżeszowym 11 rozdziale 4 werset. Zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. I chciałabym się zatrzymać na chwileczkę na tym, uczyńmy sobie imię. Ludzie próbują sami nadać sobie znaczenie i wielkość, stworzyć jakąś jedność, wspólnotę, projekt cywilizacyjny, zabezpieczyć własną wielkość. I jakby rezultatem, konsekwencją tej próby nadania sobie imienia jest rozproszenie i pomieszanie języków. Kiedy przyjrzymy się Dniu Pięćdziesiątnicy, zesłanie Ducha Świętego, pojawiają się pewne znaki widzialne i słyszalne. Jest szum gwałtownego wiatru, języki ognia, dar języków. To oczywiście jest jedno z wielu rzeczy, tak? Wiele rzeczy tam się wydarzyło. Ale ta lista języków. W dziejach są wymienione, z jakich krajów, z jakich narodów były słychać te języki i one właściwie obejmują praktycznie cztery strony ówczesnego świata. Mamy tam Persję, Mezopotamię, która była na wschód, od północy języki z Azji Mniejszej. Od południa mieliśmy Egipt, Arabię i Libię i od zachodu Rzym i Kretę. I pojawia się dar języków, coś bardzo wyjątkowego, bo pomimo, że języki są nadal różne, nagle tworzy się jedno przesłanie. I to jest ważny szczegół, dlatego że Duch Święty nie usuwa różnorodności języków, ale tworzy jedność wokół jednego danego ludziom pod niebem imienia. Przy wieży Babel ludzie robią wszystko, żeby uniknąć rozproszenia i chcą mieć swoje imię, ale ta chęć nadania swojego imienia działa na ich niekorzyść, zostają rozproszeni. Uczniowie Chrystusa zostają rozproszeni po świecie i co się dzieje? Tworzą wspólnotę Kościoła. Dar Ducha Świętego, każdy dar Ducha Świętego ogłasza we wszystkich językach i narodach, że nie ma innego imienia niż Jezus Chrystus. W tym imieniu jest wspólnota, jest scalenie, jest wywyższenie. Duch Święty zawsze objawia i zawsze wskazuje na Chrystusa. To leży w Jego naturze. Każdy dar pochodzący od Ducha Świętego będzie wskazywał na Chrystusa, wywyższał Jego imię, dawał życie i scalał wierzących. Jeśli tak się nie dzieje, to znaczy, że nie jest to działanie Ducha Świętego. Duch Święty zawsze wskaże na Chrystusa we wszystkich językach narodów. Numer 3. Zrozumieć Słowo Boże. Czy apostołowie znali Pisma? Apostołowie chodzący z Jezusem. No i tak, i nie. Znali Pisma Starego Testamentu, ale widać, że w bardzo wielu sytuacjach ich zrozumienie, zwłaszcza w kontekście samego Jezusa, było bardzo ograniczone, niepełne. Na przykład Piotr wyznaje, że Jezus jest Mesjaszem z Bożego objawienia, ale już chwilę później okazuje się, że nie bardzo nawet rozumie, co sam powiedział, co sam ogłosił. Pomimo, że widzieli cuda, słyszeli nauki Jezusa, ich pojęcie o Jego boskości, o Jego misji całej było nieuświadomione. W czasie drogi do Emaus, już po zmartwychwstaniu Jezusa, padają takie słowa od uczniów, a myśmy myśleli. Jezus, idąc tam całą drogę, objaśnia im Pisma i pokazuje, że to wszystko było w miejscach, które oni czytali i znali. Więc znali Pisma, znali jego literę, ale nie do końca rozumieli w pełni sensu śmierci Jezusa, ani tym bardziej swojej roli. Ja przepraszam bardzo, ale coś mi się tu zacięło i się nie przesuwa, jakbym mogła prosić o pomoc. Tak właśnie wygląda taka perspektywa nasza ludzka, dość ograniczona. To się dzieje dokładnie też w dzisiejszym świecie. Widzę, że będzie problem. To się dzieje dokładnie w dzisiejszym świecie. Mamy w internecie całą masę znawców Biblii. Jest ich niewspółmiernie więcej niż osób nawróconych. Słowo Boże, czytane przez osobę, która nie jest pouczona, nie jest napełniona Duchem Świętym, pozostaje gdzieś literą, pozostaje gdzieś miejscem tylko czytania i braku zrozumienia, braku głębszego zrozumienia. To, co robi Duch Święty w tym miejscu, to zaczyna poruszać w nas Bożym Słowem. To jest bardzo ciekawe, dlatego że Duch Święty sprawia, że mamy doznanie, że Słowo Boże przemienia w nas, że uczestniczymy nie tylko w poznaniu, ale też w doznaniu. Że Słowo Boże zaczyna w nas żyć, ożywać, kołysać się, poruszać nami. I to jest bardzo zasadnicza różnica, czy czytamy, czy doświadczamy Słowa Bożego. Więc to, co robi Chrystus, to sprawia, że nie jesteśmy tylko, nie tylko czytamy o Słowie Bożym, ale możemy go doświadczać. Nie tylko nosimy w sobie to logos, ale też Słowo Boże może się w jakiś sposób poruszać i to dopiero wykonuje pracę. Więc w naturze Ducha Świętego jest też wprowadzenie wierzących w poznanie i w doznanie. Numer 4. Świątynia Ducha Świętego. W 1 Koryntian 3 rozdział 16 werset czytamy: czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha, świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Świątynia to jest miejsce święte, oddzielone od zwykłego życia. Takie święte, które jest przeciwieństwem pospolitego. Człowiek zostaje uzdolniony przez Ducha Świętego do życia w relacji z Bogiem. Do ponownej, do powrotu do tej relacji. I to dzięki ustanowieniu człowieka właśnie świątynią Ducha Świętego nasza codzienność może stać się miejscem obecności Boga. Albo inaczej, to, że codzienność Boga nie jest już związana z budynkiem, ale z człowiekiem, sprawia, że nasza codzienność, zwykły dzień, zmęczony wieczór, gdzieś zaspany poranek, sen, praca, odpoczynek, każde z tych miejsc stają się miejscem Bożej obecności. I jest to ogromny Boży dar, dany z Bożej woli, z Jego miłości, z Bożego postanowienia, nie ze względu na nasze starania. To nie jest coś takiego, że my się, nie wiem, zrobimy wysiłek, tak się napniemy i Bóg pojawi się w naszej codzienności. Bóg to dał, uczynił nas świątynią swojego ducha, natomiast naszą działką jest to, czy my korzystamy z tego, czy my wchodzimy w to miejsce, czy my zbliżamy się do Boga, czy korzystamy z tego daru, czy jest on w nas uświadomiony. Bo jeśli nie korzystamy, to ani nie zbliżamy się do Boga, ani nawet nie jesteśmy w stanie poznać samych siebie. Bo skoro Duch Boży mieszka w człowieku, to życie wierzącego ma potencjał, nie staje się automatycznie, ale ma potencjał stać się narzędziem działania Boga. Jego decyzje, ludzkie decyzje mogą być inspirowane przez Ducha Świętego. To też się nie dzieje automatycznie, ale ma tą możliwość, mogą. Słowa ludzkie, jego czyny, reakcje mogą pokazywać dobro innym, dobro Boże. Człowiek może wybierać dobro i człowiek może odrzucać grzech. W naszym wnętrzu jest realna, autentyczna obecność Boga i dlatego możemy, jesteśmy w stanie wybierać dobro. Życie zaczyna płynąć z Jezusa do człowieka jak wody w świątyni. Ale człowiek przynosi owoc tylko wtedy, gdy w tym jest, gdy w Chrystusie trwa. Zaczyna przynosić owoc, kiedy oddycha tym miejscem najświętszym, który Bóg stworzył w człowieku. Jak czytamy o świątyni, ile tam jest zaleceń, ile detali, jaka Boża troska, żeby tam wszystko było tak po Bożemu, w Boży sposób. Nic tam nie jest przypadkowe. Więc nieskończony Bóg zgadza się na ograniczenie siebie, by być bliżej człowieka, zajmować tą ludzką przestrzeń. To ogromny dar jest. nie w murach budynku, ale wewnątrz właśnie tej świątyni ducha mamy najwspanialszą, wspólną, intymną, własną przestrzeń z Najwyższym. Każdy z nas. I przez grzech człowiek wyparł Boga ze swojego wnętrza i przyszła śmierć, a przez to, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, ta przestrzeń do życia została przywrócona. I o tej przestrzeni, właśnie o tym miejscu czytamy na przykład: głębina przyzywa głębinę. Bardzo lubię ten fragment psalmu, psalm 42 to jest 8-9 werset. Głębina przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów Twoich. Wszystkie nawałnice i fale Twoje przeszły nade mną. Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją, a w nocy śpiewam Mu pieśń, modlę się do Boga życia mego. To Duch Święty sprawia, że w tej świątyni budzi się pragnienie wzniesienia modlitwy. Że w tej świątyni budzi się pragnienie wyśpiewania nowej pieśni. Że w niewysłowionych westchnieniach Duch Święty pomaga wyrazić nam to, czego zupełnie nie umiemy ubrać w słowa. Potrafi nasycić Bożą obecnością najgłębsze zakamarki naszej duszy. To jest w naturze Ducha Świętego badać i uświęcać. I kolejny punkt, podobni do Chrystusa. Przeczytam kilka fragmentów. Rzymian 8:29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. 2 Koryntian 3:18. Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę za sprawą Ducha Pana. Efezjan 4:23-24. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Kolosan 3:9-10. Skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Duch Święty przywraca obraz Boga w człowieku. Sprawia, że człowiek na powrót jest zdolny poznawać Boga, jest zdolny kochać, mieć wolność, umieć korzystać z tej wolności. Może tworzyć i współpracować z Bogiem. Człowiek miał być istotą żyjącą w relacji z Bogiem, a nie tylko takim biologicznym organizmem na ziemi. Więc Duch Święty przywraca to pierwotne, zamierzone przez Twórcę, ten pierwotny, zamierzony przez Twórcę kierunek życia. Przywraca zaplanowane piękno. I człowiek uzdolniony przez Ducha Świętego stopniowo zaczyna myśleć bardziej jak Chrystus. Zaczyna kochać bardziej jak Chrystus. Zaczyna patrzeć na świat, na ludzi wokół siebie, na siebie samego bardziej jak Chrystus. Zaczyna uczestniczyć w Bożym życiu bardziej jak Chrystus niż jak człowiek. Duch Święty doprowadzi dzieło zbawienia człowieka do pełni. To, co zaplanował Ojciec. I co dokonał Jezus Chrystus? Duch Święty wprowadza w życie, w nasze życie, rozwija to i doprowadzi do końca. Więc w naturze Ducha Świętego jest też upodabnianie świętych do Chrystusa. Będziemy się zbliżać do końca. Chciałabym się też modlić. W Ewangelii Jana w 3 rozdziale, 8 wersecie czytamy: wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Tajemnica działania Boga od początku, od stworzenia, zaskakuje swoją miłością wszelką ciemność i wszelki chaos. Duch Święty działa ponad ludzkim planem i prowadzi człowieka tam, gdzie sam by nie poszedł. Działanie Ducha Świętego zwykle nie wygląda spektakularnie, bo tym najgłębszym doświadczeniem nie tak bardzo są cuda i niezwykłe możliwości, ale spotkanie z Bogiem. Dary Ducha Świętego, charyzmaty, będziemy o nich mówić, będziemy się o nich modlić w niedalekiej przyszłości. One są dla Kościoła, są dla wierzących, ale mają sens tylko wtedy, gdy człowiek współpracuje z Duchem Świętym. Gdy coś wydarza się głęboko w nim, kiedy pozwala Duchowi Świętemu działać. I patrząc na naturę Ducha Świętego, na tych tylko 5 punktów, jest ich więcej. Nasz chaos, jakikolwiek ciemność, nasza na ziemi, nie zagraża Bogu. Duch Święty nie wyskoczy na nas z mieczem. On obejmie miejsca, On obejmie te miejsca i każde miejsca, które Duch Święty obejmuje swoją obecnością, zaczną nosić w sobie Boże Słowo, Logos. Duch Święty objawi Chrystusa, objawi Jego imię. Jedyne imię, w którym jest zbawienie, usynowienie, w którym jest wspólnota świętych, nasza wspólnota, w którym jest życie wieczne. Duch Święty będzie poruszać w nas Słowo, objawiać prawdę o Chrystusie, nie tylko w poznaniu, ale w doznaniu. Umożliwi nam doświadczanie Jego Słowa. Będzie badać głębokości i uświęcać. Będzie przywracać krok po kroku naszą wspólną przestrzeń z Bogiem w świątyni Ducha. I będzie przemieniać skażone w nieskażone. Przywracać obraz Boga w człowieku. Przywracać obraz Chrystusa. By każdy nawrócony człowiek, który oddał swoje życie Chrystusowi, stawał się do Niego coraz bardziej podobny. Chciałabym się modlić z wami. Przygotowałam takie 3 pytania, ale nie będziemy się o wszystko modlić. Te pytania to są, czy Duch Święty jest moim zaufanym przyjacielem? Jak wygląda moja wspólna przestrzeń z Bogiem w świątyni Jego Ducha? I czy gdzieś czujesz chaos, w którym chcesz wpuścić Ducha Świętego? To są pytania, natomiast chciałabym się modlić właśnie o tą naszą przestrzeń w świątyni Ducha, jak daleko wpuszczamy Ducha Świętego. Czy odkrywamy miejsca, które są chaosem, które są cierpieniem, które są jakąś ciemnością? Nie tylko w sobie, ale na przykład też w swojej rodzinie, w swoich bliskich, w świecie naokoło. To są miejsca, w których Duch Święty unosi się i oczekuje. I każde miejsce, które zawoła, które gdziekolwiek chociaż małą iskierkę z siebie wyda, tam On zaczyna działać i wprowadza Chrystusa, wprowadza życie. Więc chciałabym się dzisiaj modlić z wami o te przestrzenie w nas, o przestrzenie w naszym Kościele. Wszystkie mogą być wypełnione Duchem Świętym. Jeśli mogę was prosić, to powstańmy. Wsłuchajmy się w głos Ducha Świętego, w to, co Bóg mówi teraz, dzisiaj do ciebie. Może są miejsca, w które chcę dzisiaj, teraz, zanim stąd wyjdziesz, chcę dotknąć i chcę, żebyś doświadczył razem z Nim. nie tylko usłyszał, ale doświadczył. Dobry Panie Boże, Duchu Święty, niezwykła jest Twoja natura. Niezwykła. Ja Ci dziękuję za to, że możemy Ciebie poznawać, Panie. Że coś, co jest tak niezmierzalne i niezgłębione, w jakiś sposób staje się nam tak bardzo bliskie, takie żyjące wewnątrz nas, poruszające się i prowadzące do życia, do czegoś dobrego, do czegoś wyjątkowego, Panie. Ja Ci dziękuję, Duchu Święty, za to, że to Ty jesteś tym, który scala Kościół, scala Betlejem. Jesteś tym, który scala nas, wewnątrz nas, który scala nas ze Stwórcą, który ożywił i ożywia każdego dnia, porusza się, wykonuje pracę, jest dynamiczny. Jest tyle piękna, Boże, w Tobie. Jest tyle takiej niesamowitości. Jest tyle miejsc, których jeszcze nie znamy, Boże. I chcemy dzisiaj wyznać, że chcemy je poznać, Panie. Chcemy doznawać Ciebie coraz bardziej w naszym życiu. Chcemy coraz bardziej być podobni do Chrystusa. I chcemy to wyznać, Duchu Święty, że bez Twojej pomocy, bez Ciebie, nasze napinanie mięśni nie prowadzą do wielkich rzeczy, nie prowadzą do wielkich przemian, nie prowadzą do stałych przemian. Duchu Święty, ja Ciebie proszę, abyś dzisiaj spoczął na każdym z nas, na naszych myślach, na naszych sercach, na naszych przeżyciach, emocjach. I poruszył tam, Boże, wszystko, czego potrzebujemy dzisiaj, co potrzebuje być dzisiaj począśnięte i poruszone. Chcemy oddać Ci dzisiaj całą naszą przestrzeń, Boże, całą naszą przestrzeń, byś działał, byś miał swobodę. Byś miał swobodę, bo to, co czynisz, jest bezpieczne i jest dobre. Halleluja, Jezus. Duchu Święty, tak, działaj w nas. Działaj w nas. Amen.